Krzysztof Stanowski powiedział ostatnio najbardziej kontrowersyjną rzecz, od kiedy założył Kanał Zero. A jego tłumaczenie się z niej było jednocześnie najgłupsze, jak tylko się dało, oraz perfekcyjnie skrojone pod jego fanów. Po obejrzeniu tego tłumaczenia uznałem więc, że nie ma sensu się dłużej powstrzymywać przed nagraniem czegoś o tej sprawie, bo mam tu do czynienia z przykładem materiału, który powinien zostać naprawdę na długo zapamiętany, dlatego że jest wyjątkowy na wiele różnych sposobów. Na początek jednak krótko wyjaśnię, czego w ogóle dotyczą te kontrowersje. Jakiś czas temu jedna z pizzerii w Gdańsku dostała mandat, 2,5 tysiąca złotych, za to, że jedną z pizz, taką z krewetkami, sprzedawali z niewłaściwą stawką VAT. Powinno ona w tym przypadku wynosić 23%, jako że zawierała owoce morza, a zamiast niej zastosowano stawkę 8%, tak jak dla wszystkich innych dań. A oto jako urzędniczce, która ten mandat wystawiła, wypowiedział się Krzysztof Stanowski.
Przecież to człowieka szlak trafia.
No raczej.
Czy te baby, ty babo głupia, wredna, babsko obrzydliwe. Czy ty myślisz, że my cię zatrudniliśmy w państwie polskim do tego, żebyś chodziła i kminiła, jaką pizzę porąbaną zamówić, żeby stawka VAT-u nie była oczywista, żebyś normalnemu urzędnikowi dała...
Urzędnikowi nie!
Nie! Normalnemu...
Ty jakaś dziewczyna sprzedająca
przedsiębiorcy,
pizzę albo facet.
Przedsiębiorcy dała... Mandat 2,5 tysiąca złotych. Przecież ciebie to powinni... Kurczę, wiesz co?
Grzeczny bądź.
Powinni się trzymać na rynku, rozebraną do naga, przypiętą do jakiegoś słupa, żeby wszyscy widzieli, jak głupi potrafi być urzędnik. Słuchaj. Obrzydliwe czy nieobrzydliwe? No.
W ciągu 2-3 dni od ich opublikowania słowa te usłyszeli chyba wszyscy, którzy się polską polityką oraz rynkiem medialnym interesują. Spotkały się one z bardzo szeroką krytyką, zarówno ze strony widowni, innych komentatorów i dziennikarzy, a nawet ministra finansów czy Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, która w związku z tą wypowiedzią złożyła nawet zawiadomienie do prokuratury. Stanowski początkowo ograniczał się do krótkich komentarzy o sprawie, w których się ze swoich słów nie wycofywał, a wręcz stwierdził, że je podtrzymuje, natomiast dłużej odniósł się do zarzutów dotyczących jego zachowania w kilkunastominutowym materiale opublikowanym w ostatnią sobotę. Właśnie to nagranie za chwilę szczegółowo omówię, zwłaszcza, że całkiem sporo może ono nam powiedzieć nie tylko o Stanowskim, ale też o m.in. konstrukcji systemu podatkowego.
Już? Poszło oburzonko? Już się wyklikały artykuliki z moją twarzą na zdjęciu? Już głos zabrali ci wszyscy nieudolni politycy, z których tu się śmiejemy dzień w dzień? Poczuli, że to moment na rewanż? Wracać do roboty, wracać do kradzieży kilometrówek, wracać do wsadzania kolesi na stołki, nie do więzienia. Wiadomo, wracać do robienia w konia wyborców.
Dosłownie w pierwszej sekundzie po reklamach Stanowski dostarczył idealnej reakcji, którą można by było podsumować jego całą wcześniejszą wypowiedź.
Już? Poszło oburzonko?
Później jednak, jak słyszeliście, poszedł on w tak zwany whataboutyzm, czyli retoryczną taktykę polegającą na odwracaniu uwagi od słuszności krytyki poprzez wytykanie osobom ją wygłaszających, czy to ich własnych błędów, czy hipokryzji. W Polsce najczęstsze przypadki, w których stosowany jest whataboutyzm, to te wymiany zdań, w których jedna osoba krytykuje za coś PO, a na to druga, zamiast się z tym zgodzić lub podjąć dyskusję, po prostu wygłasza jakiś zarzut w stosunku do PiS-u. Oczywiście kolejność, w jakiej te dwie partie w dyskusjach występują, jest dowolna. Whataboutyzm nie jest więc żadnym argumentem. W ten sposób słuszności krytyki nie da się podważyć w nawet najmniejszym stopniu. Jasne, Stanowski może wykazać hipokryzję jakiejś konkretnej grupy ludzi, na przykład polityków, ale po pierwsze, zdecydowana większość ludzi go krytykujących do tej grupy nie należy. A po drugie, to, że ktoś sam popełnia błędy lub ma na sumieniu jakieś afery, to nie znaczy, że automatycznie każdy jego zarzut jest niesłuszny. A zatem jedyne, co Stanowski jest w stanie w ten sposób osiągnąć, to pokazanie, że kilka czy kilkanaście wybranych krytykujących go osób też się kiedyś źle zachowało. No okej, ale co z tego wynika w kontekście tej sprawy? Bo jeśli w sądzie też jego linią obrony będzie to, że ktoś, kto go skrytykował, sam ma na koncie afery, to sukcesu mu raczej nie wróżę, bo sąd na pewno uzna, że jest to w tej sprawie kompletnie bez znaczenia. To tylko zabieg retoryczny służący odciąganiu uwagi od sedna zarzutu. W tym materiale na whataboutyzm Stanowski poświęcił aż około 3 minut, mniej więcej połowę przeznaczając na krytykę działań polityków obecnej koalicji rządzącej, a drugą połowę na wytykanie hipokryzji części dziennikarzy liberalnych mediów. I choć pod względem merytorycznym był to zabieg nic nie wnoszący, w żadnym stopniu jego zachowania nie tłumaczący, to jednocześnie muszę przyznać, że była to decyzja bardzo sprytna. Wiadomo, jakie nastroje są dominujące u widzów Kanału Zero. Wiadomo, że zdecydowana większość tej widowni bardzo nie lubi liberalnych polityków oraz mediów, a dzięki temu Stanowski mógł już na samym początku swojego filmu trochę zmienić pole dyskusji. Wcześniej spór był pomiędzy osobami, które uważają, że słowa Stanowskiego o urzędniczce były zbyt mocne lub niesłuszne, a tymi, którzy uważają je za trafne. Natomiast w tym materiale Stanowskiego pierwszoplanowy konflikt to raczej on kontra liberalne elity. A takie zestawienie sprawia, że większość widzów Zera stanie po jego stronie. Być może nawet część z nich zapomniał o tym, że Stanowskiego za tę wypowiedź krytykowały także osoby związane z kanałem Zero, jak Terlikowski czy Stawiszyński, a także tysiące ludzi, którzy nie mają żadnych powiązań ani politycznych, ani medialnych. Od razu po obejrzeniu tego materiału spodziewałem się, że będzie on bardzo pozytywnie przyjęty i nie pomyliłem się. Faktycznie odwracanie uwagi od tego, czego dotyczyły kontrowersje, poszło właścicielowi Zera świetnie. Zrobił to on nie tylko stosując whataboutyzm, ale też przenosząc dyskusję ze sprawy pizzy z krewetkami na różne inne, w większości nawet niezweryfikowane, przypadki, gdy przedsiębiorcy dostawali mandaty w konsekwencji nabycia sprawdzającego, czyli takiej formy kontroli, w której urzędnicy kupują jakiś produkt bądź usługę, żeby przetestować, czy dany przedsiębiorca poprawnie wystawi im paragon. Posłuchajcie tego fragmentu.
Pisze Agata. Przytoczę sytuację mojego brata. Prowadzi salon fryzjerski i też miał nabycie sprawdzające. Urzędnik przyszedł na strzyżenie. Brat zaczął wystawiać paragon, ale skończyła się rolka i poprosił, aby facet poczekał. A co zrobił urzędnik? Powiedział, że nie ma czasu i wyszedł. Urzędnik wrócił dosłownie za chwilę, gdy ten dopiero co założył rolkę i był w trakcie wystawiania paragonu. Różnica czasu od wyjścia urzędnika i godziny na paragonie to 2 minuty. Dostał mandat 6 000 zł i jeszcze zastraszali go, że musi go przyjąć, bo jak pójdzie do sądu, to dostanie więcej. To będziecie popierać? Naprawdę to będziecie popierać?
No nie. Skąd w ogóle założenie, że krytycy wypowiedzi Stanowskiego o urzędniczce mieliby jednocześnie musieć popierać tego typu przypadki, abstrahując nawet od ich prawdziwości, bo oczywiście Stanowski przeczytał wiadomość od jakiejś losowej osoby, której, jak podejrzewam, nie zweryfikował. Te szeroko krytykowane słowa Stanowskiego dotyczyły zupełnie innej sprawy, zupełnie innej urzędniczki i zupełnie innego zachowania. Jak najbardziej można więc jeden z tych przypadków oceniać negatywnie, a drugi nie. Z powodów, o których za chwilę powiem, Stanowski wolał jednak zmienić temat, stosując coś w rodzaju dowodu anegdotycznego. Przytaczając tę historię oraz jeszcze jedną podobną, chciał uzasadnić nim swoją wypowiedź o innej sprawie, której podobieństwo z tamtymi dwoma jest, jak wynika z dotychczas opublikowanych informacji, powierzchowne. Stanowski zachował się tak, jakby on rozumiał, że w sprawie z krewetkami nie ma argumentów przemawiających za tym, że doszło do jakichkolwiek nadużyć. Nie ma żadnych informacji o tym, żeby cała tamta sytuacja była celowo wymyślona tak, żeby jakimiś nieuczciwymi zagrywkami zmaksymalizować ryzyko popełnienia błędu przez pizzerię. Więc, żeby jednak skojarzyć tę konkretną urzędniczkę ze skandalicznymi zachowaniami i zniechęcić ludzi do stawania w jej obronie, Stanowski wolał ponownie przenieść dyskusję na inny temat. Skoro jednak odnośnie do afery krewetkowej nie dotarł on do żadnych doniesień o tym, że urzędniczki, dajmy na to, przyszły na 5 minut przed zamknięciem albo że zamówił pozycję spoza menu, to łączenie tej sprawy z innymi przez Stanowskiego przytoczonymi nie ma sensu. Mimo tego on wyraźnie powiedział w jej kontekście o podstępie.
Idą, biorą takiego czy innego przedsiębiorcę podstępem. Proszą o jakąś usługę, gdy już zamykał interes i bum, mandat. Zamówi taka jedna z taką drugą pizzę z krewetkami i bum, mandat.
W tej sprawie trudno mówić o jakimkolwiek podstępie, chyba że ktoś uznaje za podstęp zamówienie jednej z pozycji z menu. Natomiast jeśli coś takiego wystarczy, żeby sprowokować kogoś do nieprzestrzegania przepisów, to problem tkwi w sposobie, w jaki ta osoba prowadzi swoją działalność, a nie w urzędnikach.
Można zarabiać na życie na 100 różnych sposobów, niekoniecznie grasując po mieście i szukając luk, szukając pretekstów, szukając nieoczywistości podatkowych, byle tylko ludziom dowalić. To obrzydliwe.
Tutaj mogliście usłyszeć kolejną nieudaną próbę zrobienia z wystawienia tego mandatu jakiejś podejrzanej sprawy. Stanowski mówi o tym, że urzędniczki szukały nieoczywistości podatkowych, a w materiale, który rozpoczął całą sprawę, powiedział nawet, że nikt nie wie, jaki powinien być VAT w przypadku tej pizzy.
Stawka VAT, no nie wiem jaka powinna być, czy za całą pizzę 23%,
no, ale ja...
nikt nie wie jaka powinna być.
To jest nieprawda. Stanowski przez cały ten czas nawet nie spróbował sprawdzić, jak wygląda obecne prawo. O ile bowiem sam sens tego, że na owoce może jest inny VAT niż na większość dań, jest mocno wątpliwy, żeby nie powiedzieć, że moim zdaniem to po prostu nie ma sensu, o tyle trzeba przyznać, że aktualne zapisy mają tę zaletę, że są jednoznaczne. Dzięki temu wyszukanie, ile powinien w tym przypadku wynosić VAT, zajmie Wam jakieś 30 sekund, a znalezienie do tego konkretnej podstawy prawnej nie więcej niż 5 minut. Każde danie, którego składnikiem są owoce morza, ma wyższą stawkę VAT. Nie ma tu żadnych zapisów o gramaturze czy czymkolwiek takim, po prostu dowolna ich ilość podnosi VAT od całego dania. Jeśli z tak jednoznacznym przepisem przedsiębiorca sobie nie poradził, to ponownie problem tkwi w nim, a nie w urzędnikach. Więc jak to właściwie jest? Czy Stanowski uważa, zgodnie z tym co powiedział w tym materiale, że większość urzędników jest kompetentna i nie można ich oceniać przez pryzmat pojedynczych sytuacji? Czy też potępią sprawę pizzerii z Gdańska przez pryzmat m.in. przypadku fryzjera z nie wiadomo kąt? Bo patrząc jak słabo argumentuje on, gdzie widzi problem w zachowaniu osoby, co do której postulował jej przywiązywanie nago do słupa na rynku, a także wnioskując po samej konstrukcji jego materiału, to choć stara się on przedstawiać siebie jako osobę unikającą generalizacji, jego głównym argumentem jest tutaj właśnie generalizowanie. Kontrast pomiędzy tymi dwoma skrajnie różnymi podejściami, prezentowanymi na przestrzeni kilkunastu minut, świetnie widać także w jeszcze jednym wątku. Na początku tego filmu Stanowski jasno zaznaczał, że jego słowa dotyczyły tylko i wyłącznie tych konkretnych osób od sprawy z krewetkami.
Nie pasuje wam, co powiedziałem o urzędnikach KAS-u? Tych konkretnych urzędnikach, nie wszystkich, tych konkretnych. Tych, którzy nałożyli 2,5 tysiąca złotych mandatu za pizzę z krewetkami, spoko może wam nie pasować. A mnie nie pasują ci konkretni urzędnicy.
Nieco ponad 10 minut później Stanowski zmienił jednak swoją wersję o niemalże 180 stopni.
Ja mówiąc o urzędniczce, wiedziałem, że mówię o pewnym symbolu państwowej patologii. O pewnym archetypie wrednego urzędasa. Nie o konkretnej, nie wiem, Janinie Wysockiej zmyślone nazwisko, czy innej Katarzynie Piździkowskiej też zmyślone nazwisko. Czy jakimś Tomaszu Piździkowskim też zmyślone nazwisko. Bo ja nie wiem, jak ta urzędniczka od tej pizzy miała się nazywać. Nie wiem, jak wyglądała. Nie wiem, kim ona jest. Nikt tego nie wie. Dlatego nie spadnie jej żaden włosek z głowy i spaść nie może. Ja w ogóle nie popieram agresji. Ale tu chodzi o symbol, a nie o konkretną osobę. Bo konkretna osoba jest nieznana z imienia i nazwiska, dlatego nie może dojść do żadnego linczu na niej.
Kiedy więc, na potrzeby odpierania zarzutów o nieuczciwą ocenę ogółu urzędników, wygodnie było mówić, że teza Stanowskiego dotyczyła bardzo konkretnej osoby, to właśnie tak mówił. Jednak, kiedy przyszło mu odpowiedzieć na zarzut o nawoływanie do przemocy, to nagle konkretna osoba zmieniła się w archetyp. I oczywiście, jak słyszeliście, Stanowskiemu chodziło o to, że dane tej urzędniczki nie są obecnie publicznie znane, więc nie ma ryzyka, że dojdzie do jakiegoś linczu, do aktów przemocy popełnianych przez osoby zainspirowane jego wypowiedzią. Tylko że, o ile ten argument ma odrobinę sensu, to wciąż bardzo niewiele. Ogromna większość moich widzów też nie wie, jak się nazywam, jak wyglądam, kim jestem, a jednak prawdopodobnie nikt nie będzie próbował argumentować, że ktoś piszący o mnie agresywny komentarz nie pisze konkretnie o mnie, tylko o jakimś archetypie czy czymkolwiek innym. Co więcej, to wcale nie jest tak, że takie słowa nie mogą potencjalnie doprowadzić do przemocy, zwłaszcza gdy mówi osoba z milionowymi zasięgami. Istnieje zupełnie realne prawdopodobieństwo, że dane tej urzędniczki staną się publicznie znane. Znamy bowiem całkiem dużo szczegółów na temat tej sprawy. Jeśli więc ktoś byłby zdeterminowany, to zapewne zdołałby albo znaleźć tę urzędniczkę, albo przynajmniej zawęzić grono, w cudzysłowie, podejrzanych do maksymalnie kilku osób. I co wtedy by się stało? Czy według kryteriów opisanych przez Stanowskiego, jego wypowiedź nagle przestałaby być o archetypie, a znowu zaczęła być o konkretnej osobie? Więc nie, nie można mówić o konkretnej osobie, następnie wyraźnie zaznaczyć, że tamta wypowiedź dotyczyła konkretnej urzędniczki, a później, gdy to wygodne, to zasłaniać się archetypem, bo to w żaden sposób na korzyść Stanowskiego nie działa, a w dodatku wygląda desperacko.
To obrzydliwe.
Nie aż tak desperacko jednak, jak to tłumaczenie, które usłyszycie za moment.
Odsyłam do rady, którą dał mi kiedyś mój serdeczny przyjaciel Marcin Najman.
Weź 20 metrów, rozpędź się i pierdolnij głową w ścianę.
Bardzo,
to może, oprzytomniejesz.
I wiecie, dlaczego odesłałem do tej akurat rady? Bo tak naprawdę on nie miał na myśli tego, żebym się zabił, bo tak mogłoby się skończyć rozpędzenie i uderzenie głową w ścianę. On nawet nie chciał mojego, tak myślę, mojego kontaktu głowy ze ścianą. Chociażby przy minimalnej prędkości. On zastosował metaforę.
Domyślacie się już zapewne, dokąd Stanowski w tej wypowiedzi zmierza, ale w tym miejscu muszę zauważyć, że tamte słowa Neumana można było odebrać jako metaforę z tego powodu, że powiedzenie, którego użył, jest w znaczeniu przenośnym stosunkowo często używane, właśnie jako złośliwa riposta. Wyobraźcie sobie jednak, co by było, gdyby Neumann zasugerował Stanowskiemu samookaleczanie się w jakiś inny sposób. Nie będę wymyślał, jaki dokładnie, po prostu dowolny, który dla odmiany nie występuje w idiomach. Wtedy już wcale nie zakładalibyśmy z góry, że była to metafora, prawda? A jest to o tyle ważne, że cała ta linia obrony Stanowskiego ma sens tylko wtedy, gdybyśmy założyli, że skoro istnieją idiomy, powiedzenia, w których przemoc jest metaforą, to oznacza, że każde mówienie o przemocy powinno się traktować jako przenośnie. Tylko że takie założenie jest w oczywisty sposób niedorzeczne, bo nie zakładam, żeby Stanowski czy ktokolwiek inny kłócił się z tezą o tym, że realne przypadki gruźb oraz zachęcania do przemocy istnieją.
Bo wy też wiecie, że nie chodziło o przywiązywanie jakiejś wrednej baby do słupa. Wiecie, czym jest przenośnia, ale po prostu marzycie, żeby mi nabruździć, żeby mnie na czymś w końcu skutecznie złapać. Ale wiecie co? Możecie mi naskoczyć. I wcale nie oznacza to, że zapraszam was do podskakiwania. I możecie mnie pocałować w dupę, co wcale nie oznacza, że pozwalam wam zbliżać się do moich pośladków. To są metafory.
Stanowski postanowił się więc bronić, mówiąc o metaforze. Tylko że podejrzewam, że większość ludzi go krytykujących, nawet jeśli przyjmie, że to była metafora, to nie zmienią oni znacząco swojego zdania o tym, co powiedział. Bo i tak uznają tę przenośnię za zdecydowanie zbyt ostrą, obraźliwą, hejterską czy po prostu nietrafioną. Przede wszystkim jednak ta obrona Stanowskiego, pod względem logicznym, naprawdę świetnie się bawi powtarzając co chwilę te słowa, nie ma sensu. Nie będę tutaj rozstrzygał, czy to była metafora, czy nie, zwłaszcza, że nikt poza samym Stanowskim 100% pewności mieć w tej kwestii nie może. Natomiast to, co jest istotne, przede wszystkim w kontekście zarzutu o nawoływanie do przemocy, to pytanie, czy ta metafora lub rzekoma metafora została przez Stanowskiego przedstawiona w taki sposób, że powinno być dla wszystkich oczywiste, że nie należy jego słów traktować dosłownie. Stanowski bowiem właśnie takiej tezy broni, ja zaś uważam, że robi to bardzo słabo i że uzasadnione byłoby traktowanie tych słów jako jego rzeczywistego poglądu czy też postulatu. Po kolei. Nie mam pojęcia, na jakiej podstawie Stanowski zakłada, że wszyscy mieliby wiedzieć, że jego słowa nie miały być traktowane dosłownie, bowiem w przeszłości otwarcie pisał on o tym, że jest zwolennikiem kary śmierci, co ważne, wykonywanej publicznie. Jestem prawie pewien, że tamte wpisy były zupełnie na poważnie, a tym dwóm formom kary wcale nie jest od siebie daleko. Po drugie zaś, w tym fragmencie podał on kolejne dwa przykłady przenośnych wyrażeń, które według niego mają być analogiczne do słów o przywiązywaniu kogoś nago do słupa na rynku. Tyle, że również one, podobnie jak ten przykład z Neumannem, nie działają. Te dwa wyrażenia, które przytoczył, także są idiomami, czyli takimi twierdzeniami, które mają dobrze ugruntowane w języku polskim znaczenie przenośne. Jedno z nich znajdziemy już choćby u Tuwima, a z kolei drugie jest obecne nawet w niektórych słownikach. Czwarty przykład przytoczony przez Stanowskiego jest zaś dużo bardziej trafny i właśnie w tym problem. Posłuchajcie sami.
A jak ja powiem, że należy was nabić na pal za bzdury, jakie wypisujecie, za tę hipokryzję waszą, to wcale nie znaczy, że ostrze pnie albo namawiam do tego kogoś.
Otóż ani nabicie na pal, ani postulat przywiązania kogoś nago do słupa, to już w przeciwieństwie do wszystkich wcześniejszych przykładów, nie są idiomy. One nie mają powszechnie znanego przenośnego znaczenia. Zestawianie ich więc z poprzednimi trzema wyrażeniami, znowu to powtórzę, nie ma sensu. I tak, owszem, jestem sobie w stanie wyobrazić mówienie o nabiciu na pal w ramach metafory. Jednak po pierwsze, raczej nie w ramach postulatu, a po drugie, dużo trudniej mi sobie wyobrazić, że ktoś w oczywisty sposób przenośnym znaczeniu mówi o trzymaniu kogoś na rynku przywiązanym nago do słupa. To już jest naprawdę bardzo specyficzna wizja jak na metaforę. Czyli, gdyby, dajmy na to, w mediach zajmujących się sportem pojawiły się nagłówki, że jakaś drużyna została nabita na pal przez drugą, to można by się było domyślić, że to przenośnia oznaczająca, że ona po prostu bardzo wyraźnie przegrała. Byłaby to metafora dziwna, niepokojąca, odpychająca, ale dość czytelna. Bo raczej trudno zakładać, żeby faktycznie w takim kontekście doszło do dosłownego nabijania na pal. Natomiast jeśli pada twierdzenie, że powinno się jakąś osobę przywiązać nago do słupa, to naprawdę nie widzę żadnego powodu, żeby to domyślnie traktować jako metaforę. To więc, czy Stanowski mówił w pełni poważnie, czy też z jakiegoś powodu przyszła mu do głowy akurat tak dziwna przenośnia, nie ma tutaj nawet większego znaczenia, zwłaszcza, że i tak się tego nie dowiemy. Znaczenie ma zaś to, że użył on takich słów, których odebranie jako przenośni zdecydowanie nie było oczywiste, jak teraz Stanowski stara się przekonywać, a w związku z tym jego próba wytłumaczenia nie działa. Co jasno wynika ze znajomości języka polskiego na dość podstawowym poziomie, mianowicie wiedzy o istnieniu idiomów. Zakładam, że Stanowski tę wiedzę posiada, ale cynicznie wykorzystuje fakt, że nie wszyscy z jego widzów potrafią dobrze wyrazić, na czym polegają różnice pomiędzy danymi sformułowaniami, a przez to mogą się na tę analogię nabrać. Jak dla mnie jednak, jak najbardziej mają tu sens oskarżenia o nawoływanie do przemocy. To nie jest tak, że można sobie powiedzieć cokolwiek, a później stwierdzić, że to była metafora i być magicznie zwolnionym z konsekwencji. Abstrahując już nawet od faktu, że słowa o słupie to była tylko część tego, co powiedział Stanowski, bo użył on w odniesieniu do urzędniczki także takich słów jak pinda, głupia, wredna baba oraz babsko-obrzydliwe. Nowa jakość mediów. Omówmy jednak także źródło całej sprawy, żeby mój materiał poza komentarzem do bieżącej afery zawierał też coś bardziej uniwersalnego. Ze sposobów, w jaki Stanowski urzędniczkę skrytykował, się on w mojej opinii ani trochę nie wybronił. Natomiast pozostaje jeszcze kwestia tego, czy były w ogóle podstawy do tego, żeby ją krytykować. To znaczy, czy cała ocena Stanowskiego, że wystawienie tutaj mandatu było czymś obrzydliwym, a zamiast tego powinno się skończyć na pouczeniu, jest słuszna? Czy też już w tym punkcie się on pomylił i te hejterskie słowa padły w stosunku do osoby, która zachowała się odpowiednio? Oczywiście cudzych opinii nie da się sfalsyfikować, więc tego nie zamierzam robić. Natomiast za chwilę wyjaśnię wam, czemu ja uważam, że bardzo dobrze się stało, że zdecydowano się na wystawienie mandatu i dlaczego podejście, które proponuje Stanowski, byłoby bardzo nieuczciwe, a także mogło prowadzić do kilku patologii. Pierwsza kwestia. Moim zdaniem fakt tego, czy uznajemy obecne prawo w kwestii VAT-u na owoce morza za właściwe, nie ma znaczenia w kontekście oceny działań urzędników. Ich zadaniem nie jest tworzenie prawa, tylko działanie w zgodzie z tym, co ustaliły osoby, które zostały demokratycznie wybrane do tego zadania, czyli politycy. Urzędnicy nie są grupą społeczną mającą najwyższe zaufanie w społeczeństwie, więc tym bardziej dziwi mnie, że mniej więcej ta część społeczeństwa, która zazwyczaj najchętniej ich krytykuje, teraz chciałaby im dawać władzę praktycznie wykonawczą, tak żeby mogli oni decydować, które zapisy prawa obowiązują, a które nie. Jeśli zasady mają być równe i przejrzyste, to urzędnicy powinni, a wręcz muszą się ograniczać do tego, co leży w zakresie ich obowiązków. Pokażę to może na przykładzie zapewne bliższym Stanowskiemu. Nie znam jego opinii o przepisach piłki nożnej, ale zakładam, że istnieje jakaś zasada, która mu się nie podoba. I co w związku z tym? Czy Stanowski wolałby, żeby sędziowie sami decydowali o tym, czy chcą się do niej stosować, czy też jednak woli, żeby starali się oni po prostu jak najlepiej egzekwować odgórnie narzucone im zasady? Tak, żeby wszyscy widzieli, czego mniej więcej się spodziewać i żeby nie było tak, że to samo zachowanie raz będzie karane, a raz nagradzane, w zależności od tego, jaki sędzia się wylosuje. Coś mi się wydaje, że w przypadku piłki nożnej Stanowski wybrałby opcję numer 2, ale z jakiegoś powodu od urzędników domaga się on, żeby przepisy stosowali w zgodzie z osobistymi opiniami. Co ciekawe, Stanowski w tym materiale podniósł temat równego traktowania, ale chyba nie zorientował się, że w tej konkretnej sprawie ta kwestia działa na korzyść urzędniczki.
Urzędnik powinien być oparciem. Oparciem dla przedsiębiorcy. Powinien zwalczać nielegalną konkurencję uczciwych przedsiębiorców. Powinien gonić cwaniaków, ale dla normalnych ludzi powinien być oparciem.
Jak by to powiedzieć? Jeśli ktoś nie stosuje się do obowiązujących przepisów i płaci znacznie niższy VAT niż powinien, to dzięki temu może jednocześnie nałożyć na dany towar nieco wyższą marżę od konkurencji, a zarazem wciąż sprzedawać go taniej niż inni. Więc ma on nad nimi nieuczciwą, niezgodną z prawem przewagę. I to właśnie między innymi na korzyść tej uczciwej konkurencji działa to, że takie zachowania nie pozostają bez konsekwencji. Kolejna kwestia. Stanowski powiedział tu, że urzędnik powinien być oparciem, powinien doradzać. Tylko że to także urzędnicy robią. Jeśli macie wątpliwości co do jakiegoś przepisu, to możecie zadzwonić, napisać maila albo uzyskać oficjalną, indywidualną interpretację podatkową. Jeśli więc chcecie, żeby urzędnik wam pomógł, to najprawdopodobniej wam pomoże. Natomiast jeśli przez lata mieliście możliwość uzyskania takiej pomocy, czy to od urzędnika, czy po prostu księgowego, ale z niej nie skorzystaliście i nie przestrzegaliście przepisów, to teraz jest już trochę za późno na to, żeby domagać się tylko i wyłącznie porady, bez żadnych negatywnych konsekwencji. To trochę tak, jakby ktoś chciał złożyć czynny żal chwilę po tym, jak złapano go na wykroczeniu. Sam pomysł tego, że urzędnicy powinni od karania w takich sytuacjach odstępować, uważam więc za kompletnie niedorzeczny. Żeby to zauważyć, wystarczy choć chwilę się zastanowić nad tym, czy taki system mógłby dobrze działać. Załóżmy, że urzędnicy, wszyscy albo przynajmniej zdecydowana większość, przyłapując kogoś na płaceniu niższego VAT-u niż to wynika z przepisów, za pierwszym razem zawsze poprzestają na pouczeniu. Jaki byłby tego skutek? Otóż nie byłoby żadnego powodu, żeby do momentu dostania tego pouczenia działać zgodnie z przepisami, skoro ich nieprzestrzeganie wiązałoby się wyłącznie z oszczędnościami. Płacisz niższy podatek, a na końcu ani nie musisz zapłacić zaległości, ani nie dostajesz mandatu. Wyobraźcie sobie, że identyczny system działa w przypadku parkingów. Zatrzymujecie samochód w centrum miasta, nie kupujecie biletu, a po kilku godzinach wracacie i macie pretensje, że dostaliście mandat, skoro przecież wystarczyło was po prostu pouczyć. Przecież wtedy następnym razem już byście zapłacili. Z jakiegoś powodu jednak nawet zachowania w innych sytuacjach zupełnie oczywiste, w przypadku przedsiębiorców są przez część ludzi, w tym Stanowskiego, uznawane za prześladowanie.
Zamówi taka jedna z taką drugą pizzę z krewetkami i bum, mandat. Przyjdź, powiedz, proszę pana, mamy popieprzone prawo. Pisiory powariowały w 2020 roku i wołowina Wagyu nie jest towarem luksusowym, ale te gluty z morza już tak, więc proszę pana, niech pan to poprawi. Przyjdziemy za tydzień sprawdzić, czy stawka VAT jest już prawidłowa. Niech pan to poprawi. Tak można działać.
Prawdopodobnie można, ale czy się powinno? Moim zdaniem nie. Między innymi z tych powodów, o których już powiedziałem. Gdyby tak robiono, to raz, że omijanie podatków byłoby banalnie proste, dwa, że byłoby to niesprawiedliwe wobec starających się działać zgodnie z przepisami konkurencji, a trzy, że im większe jest pole dla urzędników do podejmowania czysto uznaniowych decyzji, tym większe jest też pole dla korupcji lub preferencyjnego traktowania po znajomości. Obecne przepisy dotyczące VAT-u obowiązują już od kilku lat i ta konkretna pizzeria także co najmniej kilka lat działa. Jeśli było więc tak, że przez cały ten czas mieli oni w ofercie pizzę z krewetkami z nieprawidłowym VAT-em, to ze sprzedaży każdej sztuki płacili około 5 zł podatku mniej niż powinni, co zakładając, że sprzedawali ich kilka w tygodniu, 200-300 rocznie, przez te 6 lat 1000 do 2000, daje nam łącznie kilka tysięcy złotych oszczędności. Nawet ten mandat jest zatem niższy niż to, co mogli zyskać na płaceniu niższego podatku, a gdyby również z mandatu zrezygnowano, to efekt byłby taki, że ta pizzeria najpierw przez lata by naprawdę sporo zyskała na omijaniu podatków, być może także na księgowości, a na koniec nie poniosła dosłownie żadnych konsekwencji za ten błąd lub oszustwo, tym samym wychodząc na duży plus i w ten sposób zyskując przewagę nad innymi pizzeriami w okolicy. Właśnie takiego systemu domaga się Krzysztof Stanowski, działającego na korzyść osób niekompetentnych i oszustów. I żeby było jasne, to nie jest jakiś wielki skandal, że ktoś cię pomylił ze stawką VAT. Więc absolutnie nie mówię, żebyście tę pizzerię bojkotowali, czy jakoś ją wielce krytykowali, bo zakładając, że to był błąd, a nie celowe oszustwo, to takie błędy się zdarzają. Ale jednocześnie, tym bardziej nie jest skandalem ten mandat. Zwłaszcza, że, tak jak powiedziałem, całkiem możliwe, że jego wysokość nawet nie przekracza wcześniejszych korzyści z płacenia niższego VAT-u. Żebyście jednak mieli właściwy obraz mojego stanowiska, dodam, że ja popieram istnienie możliwości poprzestania na pouczeniu, popieram zostawienie jakiejś decyzyjności po stronie urzędników, ale niech to będzie ograniczone do naprawdę wyjątkowych, a przy tym łatwych do wyjaśnienia i udokumentowania przypadków. Tylko że tutaj nie wiemy o żadnych tego typu okolicznościach łagodzących. Więc dlaczego akurat w tej sprawie mandatu miałby nie być? Prowadząc firmę ma się pewne obowiązki i to dość oczywiste, że ich niewypełnianie wiąże się z konsekwencjami. A tutaj mówimy przecież po prostu o mandacie, a nie kilku latach pozbawiania wolności, jak można by pomyśleć, sugerując się stopniem oburzenia Stanowskiego na tę sytuację. Jego tłumaczenie uważam więc za pod wieloma względami prawdopodobnie najciekawszy materiał tego roku na polskim YouTubie i to mimo tego, że mamy dopiero czerwiec. Pod kątem stężenia populizmu i sposobu jego wykorzystania jest absolutnie mistrzowski. Pod kątem gry na emocjach dopracowany został w każdym szczególe. Pod kątem odwracania uwagi od sedna tematu zaryzykuję stwierdzenie, że jeszcze nigdy nie widziałem czegoś aż tak bardzo przemyślanego i dzięki temu skutecznego. A jednocześnie, merytorycznie, ten film jest beznadziejny. Wszędzie tam, gdzie Stanowski próbuje swoje zachowanie usprawiedliwiać, tłumaczyć, gdzie krytykuje zachowanie urzędniczki w tej konkretnej sprawie, to co mówi się absolutnie nie broni. Niezależnie czy wypowiada się o przepisach podatkowych, o metaforach, czy też akurat próbuje skrecić spójną wersję odnośnie do tego, co chciał pierwotnie przekazać. Wykłada się na każdym z tych tematów, ale robi to w sposób idealnie do jego widowni dopasowany. Może was w tym miejscu zaskoczę, ale ja naprawdę długo, myślę, że aż do grudnia zeszłego roku, wcale nie miałem ogólnie negatywnej opinii o Stanowskim, raczej ambiwalentną. Miałem do niego oczywiście dużo zarzutów, ale też dużo dobrych rzeczy do powiedzenia, bo na tle innych największych polskich mediów Kanał Zero nie był zły. Zdarzały się tam bardzo złe materiały, ale w innych mediach też się one zdarzają, a w niektórych wręcz stanowią normę. Natomiast to, co się dzieje ostatnio z samym Stanowskim, jest niepokojące. W tym przypadku zapędził się zdecydowanie za daleko, tak jakby kompletnie nie zdawał sobie sprawy z tego, że nie jest już umiarkowanie znanym dziennikarzem sportowym mogącym swobodnie życzyć piłkarzom śmierci, tylko jedną z najbardziej popularnych osób w całym kraju, które słowa mogą mieć realne konsekwencje. Więc wypadałoby uważać na to, co i w jaki sposób się mówi. Co gorsza, kompletnie brakuje po jego stronie refleksji, a przynajmniej tak wynika z tego, co pokazuje publicznie. Tak jakby zorientował się, że to się opłaca. Że jeśli odpowiednio sprytnie dobierze narrację i w odpowiedni sposób ją przedstawi, to większość ludzi i tak stanie po jego stronie. Choćby nawet na poparcie swojej tezy nie miał praktycznie żadnych argumentów. A to, niezależnie czy winny jest brak refleksji czy cynizm, nie wróży najlepiej w przypadku osoby stojącej na czele tak dużego medium.
Do tego nawiązywałem. Do czasów, kiedy ludzie musieli się trochę powstydzić, gdy zrobili coś złego. Bo u nas nikt się niczego nie wstydzi.
Ja nigdy tak dużej redakcji tworzyć nie zamierzam, ale jeśli chcecie mi pomóc w tworzeniu tego kanału i podziękować za nagranie filmu, który właśnie obejrzeliście, to zapraszam na mojego Patronite'a oraz Suppi. A tymczasem wracam do pisania obiecanego już dawno temu filmu o migracjach. Do usłyszenia!